Teraz ja jestem ten cierpliwy i prawie do wyciszenia wytrzymałem. Jak się panu podobało?
Takie bardzo Crosby, Stills, Nash & Young, żeby nie to banjo.
Tak, ale to banjo
się skojarzyło.
Tak, to banjo troszkę przełamało tę konwencję. Takiego delikatnego folk rockowego z bardziej nastawieniem na rock, troszkę oczywiście country też tam było wpływu. Oczywiście zespół amerykański. Mhm. To byli niejacy Talbot Brothers, o których pan na pewno nie słyszał.
Nie.
Tam główny nacisk chciałem dzisiaj w mojej opowieści położyć na...
Ja znam tylko siostry Sisters.
A ja siostry Tleukówny. Pamięta pan siostry, to tak przy zimie. Ale zamknięto nam Tatry, więc nie możemy...
Nie zetknąłem się z braćmi Brothers.
No tak, siostry Sisters to były w kabarecie.
Tak, Filipińskiej, tak.
Tam na pewno niektórzy mówili siostry Sisters też.
To
na
pewno tak. Tak.
Albo siostry Sisters. Wracamy do braci Talbot. John Michael Talbot zadebiutował w zespole Mason Prophet i zadebiutował w tym zespole mając 15 lat. I tam jego starszy brat Terry go wprowadził do tego zespołu. I to był zespół, który się cieszył dosyć sporą popularnością na przełomie lat 60. i 70. Na przykład otwierali Mason Prophet koncerty, inne zespoły otwierały, na przykład takie jak Steely Dan albo nawet Denver. Potem oni... Tak.
Nie. Tak, co amerykańskie kuratorium na to, że on w wieku 15 lat.
Może coś sfałszował. Może wyniósł dziennik spokojowy.
U nich tam można na każdym rogu kupić dowód osobisty. Można było piwo kupić.
Ja nie jestem pewien, Wikipedia podała, że on się urodził w 1964 roku.
Jego problem.
54, przepraszam. Ale pierwszą płytę zespołu Mason Profit wydał w roku 69 w każdym razie. Potem, i to był zespół, który zapowiadał się na bardzo wielką gwiazdę, a nagle potem wszystko jakoś zamarło. Oczywiście Steely Dan i John Denver zrobili o wiele większe i bardziej oszałamiające kariery, a oni trochę przycichli. John Michael Talbot i Terry Talbot opuścili ten zespół i założyli taki swój duecik, Talbot Brothers, i tam wydali pierwszą swoją płytę, która właśnie była otwarta przez ten utwór, który usłyszeliśmy, Easy to Slip. I potem, i to będzie największa wolta w tej historii, John Michael Talbot przeszedł na taki ostry katolicyzm, ostry w takim sensie, że nie pod względem poglądów, ale pod względem czynów, założył jakąś swoją wspólnotę, taką mniszą, i stał się normalnym mnichem katolickim, ale takim mnichem, który ciągle nagrywa. I on chyba do dziś co roku wydaje jakąś płytę. Ma na swoim koncie chyba ponad 50 albumów. Niektóre z nich słyszałem. To jest muzyka bardzo, bardzo stonowana. Zupełnie nie przypomina rocka. On gra na gitarze akustycznej i czasami z towarzyszeniem orkiestry i dużo głosów nakłada. I co ciekawe, zawsze, i to bardzo dobrze brzmi, ten utwór brzmiał tak sobie. Natomiast teraz coraz większą uwagę przykłada do produkcji. I co ciekawe, on zawsze otacza się świeckimi producentami, świeckimi muzykami. Niektórzy koledzy, których jeszcze pamięta z czasów Mason Profit, na przykład ten taki basista z długą brodą, on się nazywa Leland Sclark.
Tak,
to ten. Ja w ogóle przypomniałem sobie o tych braciach właśnie z jego powodu, dlatego że Leland Sclark ma na YouTubie taki kanał, w którym on prezentuje wszystkie zespoły, z którymi grał. I on przez cały rok nakręcił chyba 1000 odcinków i różnych wykonawców prezentował. Od Chrisa Hillmama z The Birds, oczywiście nawet z Bee Gees on tam gdzieś występował. Z kim on nie grał? I zawsze opowiada o nich w bardzo taki pozytywny i ciepły sposób. Bardzo zachęcam, żeby sobie gdzieś tam odwiedzić ten kanał, bo to jest w ogóle ciekawy człowiek.
To jest bardzo dobrze brzmi, ale mam kanał.
Tak, jest to. I on mówił, że bardzo chwalił sobie też współpracę właśnie z tymi braćmi, mówił, że byli wspaniałymi muzykami i też kompanami w studiu. I proszę popatrzeć, jak to dziwne mogą być losy człowiecze. Od zespołu kantrującego, folkowistycznego, rockowego do pustyni. I ta jego wspólnota, mnisza, tego Johna Michaela Talbota, to jest w stanie, który my nazywamy Arkansas, a to się wymawia Arkansas. Wiedział pan?
Tak, bo ja film oglądam amerykański, oglądam, proszę pana, Arkansas, to że tam trup szczeli się gęsto,
nie wiadomo, co będzie z nami.
FBI tam bywają.
Może i my gdzieś skończymy w jakimś stanie zupełnie na pustyni.
To może pan, bo ja to już, ja wiem, gdzie skończę, proszę pana.
Gdzie?
Tam, gdzie zacząłem.
A myślałem, że tutaj napomknę
na
i będą jakieś wynurzenia.
Na pewno nie w
stanie Grenlandia.
Tak. W stanie Arkansas.
Chciałem tylko powiedzieć, że pod koniec naszej audycji puścimy państwu też nagranie zespołu Mason Profit, bo to było Talbot Brothers. Natomiast Mason Profit to jeszcze będzie bardziej korzenny folk rock.
I ja, wie pan co, dzisiaj od długiego czasu nie męczę pana kalendarzem, chociaż ten jest gruby i pełen informacji. Jakby tak człowiek czy przeczytał jak książkę, to można ogłady nabrać. Taki kalendarz, wie pan. Nie dosyć, że wie pan, że po lutym jest marzec na przykład, dowie się pan. Po marcu jest?
Muszę sobie przypomnieć.
Nie, jakaś podpowiedź. Nie, no dobrze.
Dobrze.
Przeczyta, to pan będzie wiedział, jak proszę
dobrze. Dzisiaj mamy. Czy są tutaj w tym kalendarzu cytaty? Bo ja cytaty najbardziej lubię. Z cytatów się najwięcej można...
Nie cytaty, nie pisaty, proszę pana.
No właśnie. Z cytatów można się najwięcej o życiu
dowiedzieć. Ale ja się dzisiaj dlatego pana zahaczę. Bo tak. Po pierwsze, jest czwarty, sobota. Po kłopotach.
Tak.
I wie pan, kto ma dzisiaj urodziny?
Nie.
Ja też nie. A to tak żart był, żeby rozładować atmosferę napiętą. Nie, co?
No,
tylko dlatego zwróciłem uwagę. Tak. Tam Andrzej, Weronika, Jan, Józef, ale Gilbert. To u nas też funkcjonuje imię Gilbert?
Najwyraźniej. Może pod wpływem pana ulubionego muzyka.
No tak, Gilbert O'Sullivan pewnie ma. Musimy coś zagrać koniecznie. Tak. Ale. I tu są różne daty i tylko jedna mnie tu interesuje, no bo tak, pan na nic nie potrafi odpowiedzieć, na przykład kiedy urodziła się Rosa Parks, obrończyni praw człowieka. No. Nie, no to już pan nie będę zadawał takich pytań, ale to pan musi wiedzieć jako stary.
Wiem, kiedy się urodziła, 4 lutego.
No tak, no. ale roku pan nie podał.
A no tak, no.
No i teraz...
Ale ta jedna rzecz, która pana tak, zafrapowała, to...
Tak, w 53 roku, ja od razu panu powiem, żeby pan się nie męczył, bo co to panu przy sobocie, urodził się Kitaro. Zna pan Kitaro?
Tak, ten to muzyk. Jest muzyk instrumentalny.
Tak. Japoński kompozytor, multi-instrumentalista, płyty Slick Road i Koiki. Mm-hmm. Koniki może. Mm-hmm. Masz koniki. Ale do czego zmierzam? Tak, bo już panu wszystko powiedziałem. Pan powinien to wiedzieć, jak on właściwie się nazywa.
Oczywiście, że wiem.
No,
ale skoro pseudonim sobie Kitaro, to wydaje mi się, że jego prawdziwe imię to jest Cortepiano.
Zacznijmy od imienia. Podpowiem. No. Masanori.
Piękne.
No ale to dalej, to piękne to ja też wiem.
No i co dalej?
No pan ma wiedzieć co dalej, bo co to za konkurs, proszę pana, albo pan chce wygrać coś, albo pan nie chce, no.
Masanori Niyamuki.
No ale blisko.
No.
Bo Takashaki.
Bardzo blisko.
No, panem Masanori, Takashaki, Bori. O,
ale no i właśnie, czy w playliście Radia Poznań mamy coś Kitaro?
Aha. Chciałby pan wiedzieć, no. Trzeba słuchać radia, to się pan dowie, no, proszę pana. Ale to
tak,
jeszcze
państwo,
sekundę.
Radia Satysfakcja zbija siebie wzajemnie.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
No więc chciałem się tak zapytać, bo usłyszałem nazwisko Johna Michaela Talbota, a akurat musiałem nagle wyjść. Czy to ten sam, który w latach 90. Można było go usłyszeć w różnych stacjach radiowych jako wykonawcę muzyki gospel?
Tak, oczywiście, tak, to jest ten sam.
Co między innymi w tej piosence Hosanna, tak. Hosanna, Hosanna i Nefa jest, tak, to on.
To jest ten sam człowiek. Tak? On bardziej zajmował się takimi klasycyzującymi balladami, natomiast też miał na swoim koncie płyty typowo gospelowe.
Tak, to jest właśnie mnie to zaciekawiło, czy to o tego samego człowieka chodzi.
To jest dokładnie ten sam człowiek i on, proszę pana, zaczynał właśnie w zespole country rockowym, który nazywał się Mason Prophet.
No tego już przeszłości to nie znam, ale usłyszałem właśnie w latach 90., że on to śpiewał, bo w różnych stacjach radiowych można go było usłyszeć wówczas.
Mm-hmm. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo.
No to dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Mojej ciekawości.
Dziękujemy. No dobrze, to teraz wracamy do tego.
Tak, wracamy do Talbot Brothers.
Pan nie zdał. Tak. Tam zapiszę panu usprawiedliwienie. Dziękuję. Za brak stroju gimnastycznego.
Teraz posłuchamy właśnie Johna Michaela Talbota. To już będzie bardziej przypominało jego późniejszy styl, ale wciąż ze swoim bratem Terrym w piosence ze swojej pierwszej płyty, która nazywała się Reborn, a utwór nazywa się In My Dreams.
Taking our time, taking it slowly. Love's come to you and me. Painting a word within my love song for you. And you know together we can make it through. I can see you smiling so easy in my my dreams.
No matter how much I try, I can't seem to leave a memory behind. I remember her eyes, soft, dark, and brown. Said she'd never been in trouble, even in town. A younger girl keeps rolling across my mind. No matter how much I try, I can't seem to leave a memory behind. A younger girl keeps rolling across my mind. And should I hang around, acting like a brother, in a few more years they'd call us right for each other. And why, if I wait, I'll just die, yeah. A younger girl keeps rolling across my mind. No matter how much I try, I can't seem to leave a memory behind. I remember her eyes, soft, dark, and brown. Said she'd never been in trouble, even in town. A younger girl keeps rolling across my mind. She's one of those girls who seems to come in the spring. One look in her eyes.
Spotlady.
Wczoraj, drodzy państwo, mignęła nam 64. rocznica bardzo smutnego dnia. Ów dzień w historii muzyki rock'n'rollowej przybrał miano The Day the Music Died, dnia, w którym umarła muzyka, co wyśpiewał w swojej piosence American Pie w roku 71 piosenkarz i autor tekstu Don McLean. I mimo, że utwór jego jest dość długi, bo trwa 8,5 minuty, to same tylko amerykańskie stacje radiowe, jak podają obliczenia na dzień dzisiejszy, emitowały go co najmniej 3 miliony razy. Już tyle lat, a wciąż pamiętam radość, jaką sprawiała mi muzyka, i gdyby los dał mi tę szansę, zaprosiłbym do tańca wszystkich. No, tak było, aż do tego lutowego dnia, kiedy mróz uwięził moje serce, a ja uroniłem łzę, ponieważ dowiedziałem się, że tego właśnie dnia umarła muzyka. Śpiewał zresztą dość patetycznie Don McLean, przegradzając swoje wyznania refrenem So bye bye Miss American Pie. To American Pie, tak nawiasem, amerykańskie ciastko, nawiązuje do powiedzenia, że nie ma nic bardziej amerykańskiego niż szarlotka. There's nothing American as an apple pie. Bo szarlotka American Pie jest serwowana tradycyjnie 4 lipca w amerykański Dzień Niepodległości. Więc American Pie, ciastko po amerykańsku, stało się synonimem czegoś rdzennie, autentycznie amerykańskiego. A piosenka Dona McLeana sugeruje, że wraz z tragiczną śmiercią muzyków, do której właśnie przechodzimy 3 lutego 1959 roku, umarło coś, co jest symbolem, ikoną i samą treścią amerykańskości. A zdarzyło się tak, iż zimą 1959 roku amerykańscy muzycy rock'n'rollowi, zwłaszcza Buddy Holly i jego zespół, odbywali akurat na środkowym zachodzie trasę pod nazwą Winter Dance Party. Z jednego koncertu na następny przemieszczali się autobusami, tradycyjnie niedogrzanymi, nabawiali się chrypki, grypy, a nawet odmrożeń. Sporadycznie dołączali do nich inni rock'n'rollowcy, ale wszyscy jednakowo mieli dość fatalnych warunków podróży. Więc Buddy Holly zdecydował się wynająć samolot, by drogą z miejscowości Clear Lake do następnej o nazwie Moorhead w stanie Minnesota przebyć drogą powietrzną. Późną nocą wsiedli do lekkiego samolotu, który wystartował w wyjątkowo złych warunkach pogodowych. Lekka maszyna typu Beechcraft Bonanza nie dała sobie rady z wiatrem i z nawałnicą i runęła na pole kukurydzy, powodując, że pilot i pasażerowie zginęli. A na pokładzie byli Buddy Holly, Richie Valens i Gilles Perry Richardson, znany także jako The Big Bopper. Ponieważ były to główne siły startującego dopiero rock'n'rolla, katastrofa odbiła się szerokim echem w Ameryce i na całym świecie. Na tym nieszczęsnym polu kukurydzy wzniesiono z czasem liczne postumenty i pomniki, a w sali widowiskowej o nazwie Surf Ball Room, gdzie Buddy Holly dał ostatni koncert przed tą nieszczęsną podróżą, odbywa się coroczny festiwal w hołdzie dla zmarłych tragicznie artystów. A my przypomnijmy nieco okoliczności, które doprowadziły do tego tragicznego wypadku. Otóż Buddy Holly zimą z roku 1958 na 59 był po prostu zmuszony ruszyć w trasę, bo jego poprzedni menedżer ukradł mu wszystkie pieniądze i zniknął. A tutaj Buddy właśnie ożenił się po raz drugi i planował przeprowadzić się do Nowego Jorku, nieco odpocząć po tych rock'n'rollowych szaleństwach. Z tym, że wtedy zabrakło mu gotówki, przez całą zimę grali więc praktycznie w każdy wolny dzień, gdzie się tylko dało, dobierając do składu innych muzyków, w tym tego Richiego Valensa, byle tylko ściągnąć jak najwięcej publiczności. Kolejny menedżer także się nie przyłożył i zamiast zaplanować trasę tak, by muzycy przemieszczali się od jednego miasta do najbliżej położonego, rock'n'rollowcy musieli po środkowym zachodzie poruszać się zygzakiem. Później mawiano, że menedżerowie układali plan koncertów tak, jakby do mapy zawieszonej na ścianie celowali rzutkami. Zdarzało się, że następny występ muzycy mieli o 500, a nawet 600 kilometrów dalej. A na środkowym zachodzie nie było jeszcze tego systemu autostrad, który funkcjonuje tam dzisiaj. W dodatku autobusy, które im wynajmowano, były stare, wiecznie się psuły i tylko w ciągu pierwszych 11 dni trasy wymieniono ich aż 5. Były to po prostu wycofane z obiegu autobusy szkolne, którymi wcześniej dowożono dzieci na naukę. A na dworze panował z reguły kilkunastostopniowy mróz. Stojąc w korkach i bez ogrzewania nabawiali się odmrożeń. To wszystko razem spowodowało, że muzycy zdecydowali się przesiąść do samolotu, niestety z tragicznym skutkiem. W dodatku ich rodziny dowiedziały się o śmierci najbliższych z telewizji. Dopiero po tym nieszczęsnym wypadku wdrożono protokół nakazujący najpierw powiadamiać bliskich, a dopiero potem podawać rzecz do wiadomości mediów. A na polu kukurydzy, na które 3 lutego 1959 roku runął samolot, widnieją na postumencie ogromne okulary rogowe, takie w czarnej oprawce, dokładnie takie, jakie nosił Buddy Holly. Widoczne z daleka oznaczają miejsce tragedii, do którego ściągają tłumy pielgrzymów, nucąc Bye, bye, Miss American Pie.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have blues. I was a lonely teenage bronc and buck with
die. This will be the day that I die. Smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. and they were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Gotta go now. Good luck to all the Melanie readers. We'll see you soon. Out of sight! Come on, feel the noise! Melanie, move on out! Alright, alright, alright!
Szeroko koni klombami bar, nad szklaneczkami chorągiewką żółtą sieci spar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle, wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powierzchnych swych ustawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu, pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. W swych ustawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu, pod papugami, nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami kolorowe muszle gwiżdże wiatr, kolorowe muszle gwiżdże wiatr, kolorowe muszle gwiżdże wiatr.
Pewnie zwróciliście Państwo uwagę, że odmienna wersja pod papugami Czesława Niemena, odmienna od tego, co zawarte zostało i nagrane na płycie Dziwny jest ten świat. To jest wersja wcześniejsza, radiowa, młody Czesław Niemen i jego wspaniały głos. Proszę Państwa, i teraz kolejny wielki artysta polskiej muzyki rockowej, rozrywkowej. W zeszłym tygodniu miałem przyjemność przeprowadzić rozmowę z Dariuszem Kozakiewiczem z okazji wydania na winylu, na czarnej płycie jego płyty zawierającej historię jego kariery. Płyta nosi tytuł Krokodyl i została wydana przez Polskie Radio, wydawnictwo Polskiego Radia. Ten wywiad w całości już wkrótce, grupa Test Dariusza Kozakiewicza będzie też gwiazdą tygodnia w programie Polskiego Radia. Ale ja dzisiaj mam dla Państwa najpierw chwilę muzyki z grupą Test i oczywiście z genialną gitarą Darka Kozakiewicza, a później zadałem mu pytanie, które często zadaję artystom, czego słuchali zanim zaczęli grać albo w trakcie swojego grania, czyli jaka muzyka towarzyszyła im podczas ich kariery, oprócz oczywiście własnej kompozycji. Tak więc najpierw grupa Test, słynny Testament z pięknym solem Dariusza Kozakiewicza, a potem on osobiście dla słuchaczy Radia Poznań.
Dług przestąpię, przejdę bramę. Umrze słońce tego dnia. Wiatr na niebie pisze deszczem. Mój testament. Dług przestąpię, przejdę bramę. Ślady po mnie skryje mgła. Dni przede mną i dni sam. Takie same. Niech się spełnią sny przerwane. Niech się prześni sen, co trwa. To testament mój. Rzucam słowa na wiatr. Ziemi, nieba, czas dojrzewa. Zaglądam.
Chwyciłeś tę gitarę albo planowałeś ją chwycić. Jaka muzyka wtedy wywierała na ciebie wpływ? A potem czego słuchasz teraz? Czy słuchasz jeszcze konkurencji? Podsłuchujesz, co się dzieje w Stanach, w Europie?
No przede wszystkim ja zacząłem już interesować muzyką, nazwijmy to gitarową, kiedy zobaczyłem, usłyszałem zespół Shadows. Na czwartym piętrze, to po drugiej stronie zawsze w niedzielę wychodziła grupa chłopaków, którzy w takich torebkach plastikowych mieli zapakowane gitary i one były w kolorze czerwonym. Ja czekałem na ten moment, kiedy oni będą wychodzić. Później przede wszystkim się interesowałem polską muzyką, polskimi zespołami. Oczywiście czerwone gitary.
Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi.
Grałem dużo, uczyłem się dużo piosenek czerwonych gitar. Jak zaczęli pokazywać się Beatlesi, pierwsze piosenki, no to oczywiście dla mnie byli absolutnie w ogóle topem.
Helena Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door.
Beatle byli tacy zawsze szlachetni. Oni byli tacy idealni. Po etapie Beatlesów zacząłem się bardzo interesować bluesem. Bluesa słucham do dzisiaj i w zasadzie, jeśli ktoś mnie spyta, jakim jestem gitarzystą, to ja się czuję gitarzystą bluesowym. Zacząłem od Mayala i Claptona. Uczyłem się, słuchałem tych płyt cudem zdobytych, albo chodziłem do kolegów, gdzie można było u nich posłuchać tych płyt. Ale słuchałem również Elvisa Presleya, słuchałem Polanki. Bardzo lubiłem również muzykę jazzową. Miałem przyjemność poznać najwybitniejszych naszych polskich jazzmenów. Chodziłem na ich koncerty. Bardzo mi się to podobało, sposób improwizacji. Może to trochę przenosiłem gdzieś tam w środku na scenę rockową.
Mówisz o tym szerokim spektrum. Czy to ci pomogło? Bo jednym z elementów twojej ogromnej biografii jest także element Dariusz Kozakiewicz, muzyk sesyjny. I grywałeś z bardzo różnorodnymi artystami stylistycznie, bo była Janna Jantar, Bemi Beck, Sośnicka, grupa Universe czy Halina Frąckowiak. Czy to miało jakieś przełożenie, to, że nie zamykałeś się tylko w jednej kategorii, w słuchaniu, w graniu, tylko że sprawiała ci przyjemność także taka pop muzyka? Czy to pomagało w czasie tej pracy, czy nie?
Tak, absolutnie tak. Bardzo pomagało, bo ja się nie ograniczałem tylko do muzyki stricte gitarowej, bluesowej czy rockowej, tylko po prostu słuchałem wielu rzeczy. Orkiestr symfoniczny, chodziłem na koncerty symfoniczne czasami, żeby poznać trochę inne brzmienie, żeby poczuć tą siłę tej orkiestry zupełnie inaczej. Zresztą ja chciałem w ogóle pójść do szkoły średniej muzycznej. Koniecznie chciałem poznać właśnie większą harmonię, uczestniczyć w chórze, grać na fortepianie. Trochę historii takiej muzyki klasycznej chciałem poznać. W ogóle chciałem grać na saksofonie. Nie było klasy z saksofonu. No przez rok czasu chodziłem i grałem na waltorni. Po roku czasu zapukał Tadeusz Nalepa i musiałem wtedy zdecydować, czy dalej się uczyć, czy jednak wejść na dużą scenę z moim wtedy idolem.
Przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz szykę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz szykę tęczy i przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej niezdrowy drugi brzeg.